Słuchasz podcastu Historie z Japonii.
Segregacja i brak śmietników doskwierają. Ledwo po opuszczeniu terenu Jamboree udaliśmy się zobaczyć zamek Himeji, choć ja po opiniach nie chciałem go oglądać, bo nie widzę frajdy w ekspozycjach za szybką, więc zostałem w parku i pilnowałem pod murami rzeczy naszej ekipy. Stałem się w pewnym momencie atrakcją i ludzie robili mi zdjęcia, choć może większym hitem było sombrero Grześka, ale zwracałem uwagę na siebie. W okolicy był pijany Japończyk na rowerze, który pomimo swojego niejapońskiego zachowania nie zwracał na siebie uwagi. Ale mimo posiadanego sake miał też butelkę mleka i miseczki dla bezdomnych dzikich kotów i widok ten zmiękczał serce. Po około godzinie siedzenia z rzeczami u bramy pojawiły się 3 skautki z Anglii, które też zostawiły mi rzeczy, choć one nie szły na zamek, a do zoo zaraz obok. Co mi tam? Nie miałem z tym żadnego problemu. One jednak też zostawiły mi sombrero, ale dużo piękniejsze, że nie umiałem mu nie robić zdjęć czekając. 3 godziny czekania na pozostałych skłoniło mnie do napisania tego wszystkiego w tym notesie. Dobrze się stało, bo tu są moje żywe wspomnienia. Gdy wróciły, w podziękowaniu dostałem od nich specjalną plakietkę, którą wręczało się osobom, którym wyświadczyły jakąś przysługę. Takie omijagę. Ekipa wróciła powiedzieć jak było. Tak jak słyszałem. No i udaliśmy się dalej. Na Jamboree woda pitna była dostępna wszędzie. Mnóstwo kraników co krok. W Japonii nie. To był problem. Nie było gdzie się napić. Znaleźliśmy kranik pod zamkiem, ale tam się nogi pluskało. Przy zoo był szalet, ale dziewczyny powiedziały, że coś jest tam napisane po japońsku przy kranach. To pomyśleliśmy, pewnie woda niezdatna do picia. Później koleżanka wytłumaczyła nam, że to było prosimy nie śmiecić. Pociąg. W drodze do centrum Tokio. Japończyk pyta mnie, skąd jesteśmy. Odpowiadam po japońsku, że z Polski. Nagle koleś, trochę zawstydzony, a może nie do końca, nachyla się i po japońsku mówi: Polki są bardzo ładne. Speszony, ale z uśmieszkiem na ustach, wraca do czekania na swoją stację. Lotnisko Narita. Ostatnie sushi przed wylotem z Japonii. Dostałem porcję z taką ilością wasabi, że jedząc płakałem. Nie lubię szanu, a tym bardziej wasabi. Z daleka przyuważył mnie Japończyk, z innej strony restauracji. Zaczął ze mnie ryć. Szturchnął dziewczynę, z którą był, i potem oboje się ze mnie śmiali. Wychodząc, pokazywali na mnie i się rechotali. Wredoty jedne. Nara. Nie żegnam się z wami. To taka prefektura jest. Nara. Prefektura Nara. Okej. Próbowaliśmy dotrzeć na autobus albo pociąg. Tak czy siak, tam były 2 dworce. Mając w pamięci poczucie misji przez Japończyków, poszedłem do małego banku i po japońsku zapytałem o drogę. Na moje nieszczęście pracownik, zamiast opisać po japońsku, zaczął instruować mnie po angielsku. Dopiero za 3 słowem zorientowałem się, że to angielski. Potem okazało się, że pomyliły mu się kierunki left z right. Po spóźnieniu się na pociąg poszliśmy do 7-Eleven, kupiliśmy lody i jedliśmy siedząc na krawężniku. Faux pas do kwadratu. Kolejnym troszeczkę dramatycznym epizodem, jaki miałem w Japonii, czyli moim 3. Z, bo było tam zjeść, zobaczyć, zgubić się, to było to 3. Z, czyli się zgubiłem. Zapomniałem nazwę swojej stacji w Tokio. Gdy zostałem absolutnie sam w Tokio, bo jedna ekipa zwiedzała i robiła zakupy, a druga, z którą się bujałem, pojechała na Fuji, po zgubieniu się i w końcu odnalezieniu dworca trafiłem pod tablicę całą po japońsku. Nie bardzo wiedziałem, co teraz. Miałem wiedzę taką, że jestem w Tokio, a moja dzielnica jest poza strefą JR-a. No co mi pozostało? Poszedłem do informacji, powiedziałem, że nie wiem, jak się dostać do kamery. Japonka, że sorry, ale taka stacja nie istnieje. Zestresowany bez neta, znaczy z netem, który działał 10 minut raz na 3 godziny. Napisałem do ludzi, ale akurat nikt nie był online, by mi odpisać nazwę stacji. Włóczyłem się po dworcu, aż zrezygnowany wychodząc innym wyjściem, moim oczom ukazał się stojak z mapkami stacji po japońsku, a z drugiej strony po angielsku. Błyskawicznie znalazłem swoją stację, wróciłem do Kienka i poprosiłem o bilet do Kameari. Pani się uśmiechnęła, na głos powtórzyła sobie Kameri, Kameari, po czym śmiech i so deska, czyli ach tak. Poszedłem do sklepu spożywczego. Było tam mnóstwo japońskich łakoci czy innych fajnych, kolorowych produktów, a na opakowaniach różne postacie z anime, a w środku jakieś naklejki, karty i tak dalej. Ale ja nie po to tam przyszedłem. Idę do działu z pieczywem. No i tak, są takie pakowane, jak te bułeczki maślane, które mamy w Polsce. Bułki wyczytałem na jednym opakowaniu, że są cioccoretto, czyli czekoladowe. To myślę, no nie, nie mogę tych. Bez sensu tym razem. Znalazłem obok opakowanie bułek. Na opakowaniu brak rysunku, że ma dodatki. Było w takich znaczkach, że nic poza pieczywo nie rozumiałem, ale kupiłem. Rano na śniadanie kroję bułkę na pół, a tam, uwaga, słodka fasola w środku. Jednego razu, gdy byliśmy w japońskim markecie, to znalazłem dwa kremy z filtrem 50. Ale na szczęście udało mi się odczytać obie etykiety do tego stopnia, że jeden był sportowy i działał w wodzie, a drugi, że jest brązujący. Były też lody. Najlepsze były chyba arbuzowe. Zamiast pestek były kawałki czekolady. Generalnie lód wodny. Koleżanka natomiast kupiła lody w kubeczku, sugerując się wyglądem. No wiecie, brązowe, czyli pewnie czekolada, i zielone, no to pistacjowe. No ale to Japonia. Zielony okazał się być zieloną herbatą, a brązowy to była słodka fasola. Ja też raz kupiłem lody, które wyglądały na kolowe, ale okazały się być o smaku słodkiej fasoli. Jednym z kilku zaskoczeń, jakie spotkały mnie w Japonii w stosunku do tego, co nas uczono na studiach, to na przykład ledwo po przylocie przy pierwszym automacie biletowym podszedł starszy Japończyk, pokazał nam, co klikać, by kupić sobie bilety na autobus. Czasem stojąc pod tablicami z rozkładem jazdy, Japończycy sami podchodzili i oferowali nam pomoc w ich czytaniu czy odnalezieniu odpowiedniego połączenia. Byliśmy na terenie takiego kompleksu, nie wiem czy to świątynia, czy pałac, no niestety. Jak coś mnie interesowało, to po prostu się nie interesowałem tym. No i tam nie było takiego typowego ogrodzenia, tylko taka mini fosa na wodę. I są tabliczki, by nie wchodzić. No i koleżanka w celu zrobienia sobie zdjęcia na tle tej pięknej ściany, bądź nawet już można powiedzieć śmiało, że muru, przeszła pod mur. I nagle rozległ się taki dzwonek, jak szkolny, strasznie głośno. Okazało się, że są ustawione czujniki ruchu i jak tylko ktoś przekroczy fosę, to rozlega się straszny dźwięk, a my w strach czekamy co dalej. Na szczęście nic. Na terenie Złotego Pawilonu były punkty, gdzie nie stał tłum turystów, że dało się zrobić zdjęcie. Dlatego tyle ludzi ma tak podobne foty z tego miejsca. Niestety chodzi tam się z tłumem. Raz go obszedłem cały w pół godziny, ponieważ z grupą chcieliśmy się spotkać o 13 pod pawilonem. To był nasz punkt spotkania, ale niestety okazało się, że nie da się iść pod prąd, więc gnałem o 13 do punktu zbiorczego, a tam nikogo nie ma. Czekam 5 minut i nikogo. Na prędkości pomiędzy tłumem wymijałem ludzi po to, by wyjść, a oni sobie są przy automatach z napojami, budkach i toaletach. Minusem jak wielu miejscówka jest to, że pomimo tylu anglojęzycznych turystów, tam żaden pracownik nie potrafi nic poza językiem japońskim. Przez to nie dało się o nic dopytać, by dojść czy wyjść z terenu pawilonu. Postanowiłem panować nad moimi wydatkami, na szczęście poza kwotą notowałem za co. Jak przyjechaliśmy na teren Jamboree, to radzono nam, że jeżeli robimy wydatki, to żebyśmy sobie notowali, za co płaciliśmy, no bo w znaczkach. Ja na początku myślałem, że to ogarnę jakoś, ale minęło parę dni i zrozumiałem, że jednak lepiej jest notować, więc notowałem wszystkie wydatki i jeżeli to tak miałbym porównać do cen polskich, no to żywieniowo dla mnie to jest dwa razy drożej, jeżeli jestem takim stałym użytkownikiem Biedronek, Carrefourów i takich wszystkich tanich produktów. Ale jeżeli chodzi o takie obiekty do zwiedzań, wizyt i to jest wszystko tak porównywalne do naszych cen w Polsce, chwilami nawet zaskakująco taniej, że tak się moim zdaniem żyje w Japonii. Dobrze, i to na tyle. Dziękuję, że wysłuchaliście całego tego podcastu. Mam nadzieję, że usłyszymy się z powrotem, jak już będę na miejscu. Do zobaczenia i koniecznie śledźcie tą playlistę.